Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, 157 odcinek podcastu Rób WordPressa, a w nim porozmawiamy sobie o obszarach, za jaki jesteśmy odpowiedzialni podczas współpracy z klientem. W tworzeniu tego podcastu wspiera mnie marka CyberFox, która dostarcza domeny i hosting pod Wasze WordPressy. Z CyberFoxem już na początku przyszłego roku planujemy wspólny webinar, także na pewno będę Was tutaj jeszcze w podcaście informował o konkretnej dacie i konkretnym temacie, jaki będzie poruszony na webinarze. I zapraszam Was również na bloga CyberFox, gdzie ostatnio, dosłownie dwa dni temu, pojawił się artykuł na temat wersji WordPressa używanych w polskim internecie w listopadzie 2022. Ostatnio podcast pojawiał się trochę mniej regularnie niż to zwykle bywa. Wynikało to z różnych tam komplikacji moich, powiedzmy, z kondycją mojego głosu i mojego gardła. Mam nadzieję, że teraz już wszystko wróci do normy i będę mógł nagrywać z taką częstotliwością cotygodniową i że zawsze w poniedziałek ten nowy odcinek będzie wychodził, chociaż teraz też mamy troszkę taki nieregularny miesiąc, bo mam święta, nowy rok i tak dalej. A w związku ze świętami, jeśli chcesz zrobić sobie bądź komuś prezent pod choinkę, no to doskonałym pomysłem może być moja książka Rób WordPressa Lepiej, która jest dostępna zarówno w wersji takiej papierowej, jak i elektronicznej. Jeśli wolisz czytać na czytniku czy tablecie, no to również jest dostępna taka wersja. A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Bardzo często funkcjonujemy w takich kontekstach, gdzie to my jako specjaliści decydujemy o różnych aspektach i klient tak naprawdę zdaje się na nasze zdanie, na naszą opinię i tak dalej. I właśnie tutaj w tym kontekście chciałbym porozmawiać z Wami na temat tego, za co bierzemy odpowiedzialność przy takiej codziennej pracy z WordPressami naszych klientów. No i na co uważać, bo tutaj jest kilka takich miejsc, które bywają niebezpieczne. Pierwszym takim obszarem jest hosting, na jakim pracuje strona klienta. I nawet nie mam tutaj na myśli samej firmy hostingowej czy rozwiązania, jakie zostało wybrane, ale to, kto jest właścicielem usługi, na której stoi dana strona. Jest to o tyle istotne, że jeśli masz mały zespół bądź funkcjonujesz samodzielnie, no to tak naprawdę twoja niedostępność może się wiązać z tym, że klient będzie miał problem ze swoją stroną, czy choćby z takim prostym tematem jak przedłużenie usługi, jak opłacenie faktury. A zdarzały się już takie przypadki, że klienci tracili stronę, bo na przykład usługa hostingowa była wykupiona na jakąś tam firmę, która zaprzestała swojej działalności, po prostu zniknęła z rynku i nie ma nawet za bardzo do kogo zadzwonić w tym momencie, żeby zrobić jakąkolwiek cesję tego, albo no, choćby żeby wyciągnąć dane i przenieść sobie tą stronę na zupełnie inny hosting. Oczywiście dokładnie taka sama sytuacja może być z domeną, więc tutaj dla takiego swojego spokoju, jeśli nie masz jakiegoś większego zespołu, który w razie twojej niedostępności mógłby ten temat obsłużyć, no to myślę, że to wszystko powinno być tak zorganizowane, aby klient miał te wszystkie dostępy i żeby przede wszystkim był świadomy, że to on jest właścicielem usługi, a ty jedynie nią zarządzasz. Od strony klienta często wygląda to tak, że klient tak naprawdę wolałby, żeby to wszystko było po twojej stronie i żebyś ty wziął za wszystko odpowiedzialność, a on ci zapłaci tam, powiedzmy, jedną fakturę rocznie, czy co miesiąc będzie ci płacił jakiś abonament w zależności od tego, jak tam się już z nim dogadasz. No i to jest też bardzo często model na zarabianie jakichś dodatkowych pieniędzy na stronach klientów, który kiedyś tam wykonaliśmy, czyli taka opieka plus hosting, bądź sam hosting. Tylko należy też pamiętać o tym, że no biorąc taką stronę gdzieś tam pod swoje skrzydła na jakiś swój hosting, czy to jest jakiś swój serwer dedykowany, czy po prostu usługa kupiona w jakiejś firmie trzeciej, no to musimy pamiętać o tym, że to my bierzemy pełną odpowiedzialność już za dane, za to, co się dzieje, jak ta usługa działa. Również wszelkie kwestie takie prawne związane z przetwarzaniem tych danych, no to wszystko musi być zrobione już w sposób prawidłowy. No i o ile przy jakichś takich małych, prostych stronach firmowych nie ma z tym raczej większego problemu, bo nawet jeśli coś tam nie zadziała, coś tam nie będzie działać, no to zwykle klient ci to zgłosi i po prostu naprawisz, rozwiążesz problem, wyślesz ticket do supportu czy cokolwiek takiego i wszystko wróci do normy. Ale już dużo gorzej jest, jeśli to jest jakiś bardziej wymagający projekt, przykładowo jakiś projekt związany z takim bezpośrednim zarabianiem na stronie, czyli przykładowo jakaś platforma sprzedająca, nie wiem, jakieś kursy, szkolenia, e-booki, sklep internetowy, coś, co po prostu generuje w taki bezpośredni sposób pieniądze dla danej firmy, no to tu już może być gorzej, bo tak naprawdę, gdy coś pójdzie nie tak, to klient będzie obwiniał ciebie, słusznie czy niesłusznie. Przykładowo, jeśli hostujesz to gdzieś w firmie trzeciej, coś pójdzie nie tak, no to klienta to nie będzie interesowało, po prostu będziesz odpowiedzialny za wszystko, co się tam dzieje. No i pytanie, czy chcesz w ogóle brać odpowiedzialność na przykład za działanie firm trzecich. Oczywiście nie robisz tego za darmo, no bo wiadomo, klient ci płaci za taką obsługę, tylko pytanie, czy kwota, którą fakturujesz tam co miesiąc, co rok, co kwartał na fakturze, jest odpowiednia w stosunku do tego, jaką bierzesz odpowiedzialność. No bo w przypadku takich tematów jak właśnie strony, które bezpośrednio zarabiają, no to te straty mogą być naprawdę bardzo duże, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że przykładowo strona wyleci na dzień, dwa, trzy z internetu. No i klient będzie miał pretensje tylko do ciebie. Klienta nie będzie interesowało już to, że nie wiem, hostingodawca nawalił, serwerownia się spaliła, cokolwiek się tam stało. Ty bierzesz za to pieniądze, twoją odpowiedzialnością jest to, żeby to działało. I tak jak mówię, w przypadku prostych stron zwykle to działa, nie generuje problemów, a nawet jeśli jest jakiś problem, no to nie jest to krytyczne, ale już przy takich bardziej wymagających projektach można się tutaj przejechać na takim właśnie podejściu, no bo de facto to my gwarantujemy wtedy dostępność, bezproblemowe działanie i tak dalej. I myślę, że tutaj dużo lepszym pomysłem jest to, żeby rozdzielić te obszary odpowiedzialności i też wyedukować tego klienta, powiedzieć mu: drogi kliencie, to jest firma hostingowa, która specjalizuje się w sprzedaży hostingu, tu sobie kup usługę, my będziemy tą usługą zarządzać dla ciebie, ty nie musisz się znać na zarządzaniu hostingiem czy zarządzaniu stroną, ale samo działanie serwerów, dostępność kopii zapasowych czy tego typu tematy, to jest odpowiedzialność firmy hostingowej i ty masz relację już bezpośrednio z nimi, twoja firma jest klientem firmy hostingowej, no i wtedy jest sytuacja czysta i wtedy ten obszar odpowiedzialności jest odpowiednio zakreślony i klient jest świadomy tego, kto za co odpowiada, ty nie masz na swoich barkach tej odpowiedzialności. No a co do pieniędzy, to myślę, że tutaj nawet jeśli będzie to troszkę mniej na tej fakturze, to zupełnie nie będzie to problemem, bo przynajmniej ja się wyleczyłem z tego typu tematów, gdzie właśnie hostowałem często na prośbę klientów jakieś tam rzeczy właśnie z takich względów, a bo wiesz, ja tam się nie chcę tym zajmować, ja się nie znam na tych serwerach, domenach i tak dalej, ogarnij mi to i będzie ok. No ale potem na przykład był problem tego typu, że coś tam się wysypało na hostingu i no i wtedy wszystkie oczy zwrócone na mnie i klient z pretensjami do mnie przychodzi, gdzie tak naprawdę no ja nie miałem żadnego wpływu na to, jak to działa i przy takich powiedzmy niższych budżetach no zwykle będzie to realizowane w taki sposób, że to będzie usługa kupiona w jakiejś innej firmie, no bo raczej nie będzie się nikomu opłacało stawianie jakiegoś własnego rozwiązania pod danego klienta, no chyba że to już jest faktycznie rozwiązanie z odpowiednim budżetem, żeby zatrudnić administratora i zorganizować to w taki sposób, żeby zadbać o te wszystkie elementy. No ale to już myślę mówimy o trochę innych pułapach cenowych niż taki, powiedzmy, przeciętny klient mający stronę na WordPressie, nawet taką, która gdzieś tam generuje jakieś fajne pieniądze w każdym miesiącu. Kolejny taki obszar odpowiedzialności to są wtyczki i ich działanie. I tutaj też bardzo często można się wyłożyć na takim temacie, że mówimy klientowi na przykład podczas pracy nad stroną, że do tego i do tego możemy użyć takiej i takiej wtyczki. Za taką wtyczkę zapłacimy tam, powiedzmy, 200-300 zł i ona rozwiąże nasz problem. Klient mówi, no świetnie, to użyjmy takiej wtyczki i tutaj naszą rolą też powinno być to, żeby jasno zakomunikować klientowi, co się z tym wiąże, jakie obszary odpowiedzialności są tutaj i jak ta odpowiedzialność jest rozłożona, bo po naszej stronie jako wykonawców tych stron jest oczywiście to, żeby dana wtyczka została prawidłowo wdrożona, natomiast no, samo działanie wtyczki jest już zależne od dostawcy konkretnego rozwiązania, tak samo jak dostępne opcje. Bo również tutaj zdarzało mi się, że klient przychodził z pretensjami, że na przykład on kupił wtyczkę, on płaci za wtyczkę X złotych i nie da się zrobić czegoś takiego, no i ja jako specjalista powinienem to naprawić, rozwiązać i tak dalej. No, ja mówię, okej, drogi kliencie, tylko kupiliśmy wtyczkę, która działa tak i tak, no a to, co chcesz zmienić, zrobić, no niestety nie uda się z tą wtyczką, przynajmniej w tej wersji, która jest obecnie. No i również tutaj warto to wszystko wyjaśnić szczegółowo klientowi, co dana wtyczka robi, za co odpowiada, jak ona działa i to, że tak naprawdę no, my jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie tej wtyczki, ale nie za działanie tej wtyczki, bo oczywiście wtyczki premium również mają swoje problemy, swoje bolączki i też często pojawia się jakiś problem, który trzeba na przykład konsultować z supportem producenta danej wtyczki, no i też wtedy jasno trzeba zakomunikować klientowi, że dany błąd nie wynika z, powiedzmy, naszego nieumiejętnego wdrożenia, tylko że był jakiś bug we wtyczce i nie mieliśmy na to wpływu. Kolejny temat związany z odpowiedzialnością, którą bierzemy na siebie w momencie, w którym rozpoczynamy na przykład współpracę z klientem, no to jest taka sytuacja, gdzie przychodzi klient ze stroną, która jest już zrobiona, która ma już jakąś historię, no i potrzebuje, żebyśmy coś tam na tej stronie zrobili. Przykładowo może być to jakaś drobna rzecz typu, nie wiem, instalacja wtyczki do nowego systemu płatności, czy na przykład podpięcie fakturowania w WooCommerce. Tak, jakieś proste tematy, które wydają nam się no, dosyć standardowe, niewiele rzeczy teoretycznie może nas tutaj zaskoczyć, zwykle jakaś tam instalacja, konfiguracja wtyczki, testy i no i mamy to, tak? Tylko tutaj mi się przypomina taka sytuacja, którą gdzieś tam słyszałem od znajomego mechanika, że jest grupa klientów, która, powiedzmy, przyjedzie do ciebie naprawić hamulec ręczny, a potem jak za miesiąc czy dwa miesiące coś się niedobrego zacznie dziać z ich silnikiem, no to oni przyjadą do ciebie z pretensjami, no przecież ty ostatni grzebałeś przy samochodzie, no to napraw mi teraz, bo na pewno coś zepsułeś przy silniku, jak mi naprawiałeś ten hamulec ręczny. No i bardzo często jest tak również w zakresie stron, w zakresie WordPressa, no bo przecież ty jako ostatni coś tam grzebałeś na tej stronie, no i teraz coś przestało działać, tak? I pomijając już to, że to mogą być totalnie niezależne rzeczy i w ogóle poza tym, co myśmy robili, no to w przeświadczeniu klienta jest to po prostu nasza wina, no bo myśmy coś robili, wcześniej działało, teraz nie działa, więc no winny może być tylko jeden, ten, kto ostatni grzebał przy stronie. Jeśli jeszcze to są jakieś takie obszary, których klient zupełnie nie rozumie, jakieś, nie wiem, programowanie czy coś takiego, no to czasem ciężko jest wytłumaczyć, że to zupełnie nie miało wpływu, to jest zupełnie inny obszar, na którym my pracowaliśmy i tak dalej, ale tutaj też trochę mnie doświadczenie nauczyło, że pewne tematy gdzieś tam, nie podejmuję pewnych tematów ze względu na to, że na przykład jeśli widzę, że strona jest zrobiona tak na gumę do rzucia i taśmę klejącą, poklejone to wszystko jakoś tam poskładane, że jako tako działa, ale może się rozlecieć w każdej chwili, to nawet nie podejmuję tego tematu, bo właśnie często potem klienci mają jakieś pretensje dziwne i tak dalej, a tak naprawdę No, nie miałem wpływu na przykład na to, jak wcześniej coś było zrobione i że akurat po jakiejś aktualizacji coś tam się rozsypało, no ale przecież ja jako ostatni dotykałem tej strony, no to na pewno jest to moja wina, więc tutaj też warto się czasem zastanowić, czy warto w ogóle podchodzić do takiego tematu, ewentualnie zaproponować klientowi takie podejście, że okej, drogi kliencie, możemy podziałać, ale najpierw doprowadźmy tą stronę do porządku, zróbmy aktualizację, naprawmy jakieś tam błędy, które są i potem możemy działać i wtedy można wziąć za to odpowiedzialność. No i wszystko by było dobrze, tylko tutaj klient może nam się rozmyślić na etapie tego, jak mu to wycenimy, no bo oczywiście to się wiąże z dodatkową pracą, za którą ktoś musi zapłacić. I ostatni taki temat, który chciałbym tutaj poruszyć, to będzie temat, można powiedzieć, zupełnie nie dotyczący programowania WordPressa i wtyczek, motywów i tych wszystkich technicznych tematów. No, może nie tyle tak zupełnie nie dotyczący, co będący gdzieś tam na jakimś drugim biegunie tego wszystkiego. A mam tutaj na myśli aspekty prawne związane choćby właśnie z prowadzeniem strony, z prowadzeniem sklepu. Jak wiemy, na przestrzeni ostatnich lat wszelkie kwestie z ochroną danych osobowych, RODO, nie RODO, te wszystkie rzeczy, które choćby są też związane teraz z tą dyrektywą Omnibus, która już powinna wejść, nie do końca weszła i tak dalej. No i tu często do nas, jako do osób, które na co dzień zajmują się wykonywaniem stron, padają takie pytania w stylu, a co ja tam powinienem mieć w regulaminie, a jak napisać politykę prywatności, a jak to, czy tamto powinno być rozwiązane. No i ja tutaj zawsze odpowiadam w dokładnie ten sam sposób, że ja ci w tym temacie nie pomogę, nie jestem specjalistą, ale mogę ci polecić dobrych prawników, którzy się specjalizują w takich tematach internetowych. I szczerze mówiąc, to czasem z przerażeniem obserwuję, jak gdzieś tam inne firmy z branży podchodzą do tego tematu, choćby właśnie regulaminów i takich rzeczy, gdzie spotykałem się z regulaminami takimi kopiuj-wklej do tego stopnia, że o ile tam gdzieś w nagłówku regulaminu była wpisana nazwa tego klienta i tam NIP-y, adresy i tak dalej, to już na przykład w paragrafie dotyczącym zwrotów towarów był wpisany adres jakiegoś zupełnie innego klienta, czyli po prostu to był regulamin zrobiony na zasadzie kopiuj-wklej, no ale klient to dostał w pakiecie przy zleceniu tworzenia sklepu internetowego. Firma mu obiecała, że w pakiecie dostanie również regulamin. A jakby nie patrzeć, to są takie podstawowe rzeczy regulujące relacje między właścicielem sklepu a jego klientami. Więc myślę, że to jest na tyle istotny dokument, że powinien być przygotowany w taki porządny sposób. I oczywiście niekoniecznie musi to też oznaczać, że zaraz musimy odsyłać klienta do jakiejś kancelarii, która go tam skasuje na jakieś grube tysiące, bo również na rynku są prawnicy specjalizujący się w takich tematach, którzy mają na przykład takie szablony regulaminów z odpowiednim omówieniem, z odpowiednią instrukcją, jak taki regulamin dostosować do siebie. Choćby ja w swoim sklepie skorzystałem z czegoś takiego i to się świetnie sprawdza, bo można za niewielkie pieniądze mieć coś, co jest sprawdzone, co jest napisane przez prawnika, a nie sklejone gdzieś tam z kilku regulaminów znalezionych w internecie. Więc tutaj na to też bym uważał, no bo dając taki regulamin klientowi, no możemy go wsadzić na niezłą minę, jeśli na przykład się okaże, że przez jakieś błędne zapisy w tym regulaminie klient będzie miał jakieś znaczące straty, no to potem może przyjść do nas z pretensjami i z żądaniem jakiegoś, powiedzmy, zwrotu kosztów czy czegoś takiego w sytuacji, gdy to my dostarczyliśmy ten regulamin, na przykład w pakiecie z wykonaniem sklepu internetowego. I to tyle w tym odcinku. Jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie, no to na pewno zawsze zastanówmy się, czy te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset złotych więcej na fakturze w stosunku do odpowiedzialności, która się z tym wiąże, to jest odpowiednia relacja i czy jest tutaj zachowana ta równowaga, czy przypadkiem za dodatkowe 200-300 zł nie bierzemy na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, która w przypadku jakichś tam problemów może być dla nas dużym ciężarem. Kolejna kwestia, no to komunikujmy jasno klientowi, kto jest za co odpowiedzialny, no i funkcjonujmy przede wszystkim w ramach swojej specjalizacji, czyli jeśli jesteśmy specjalistami od WordPressa, od wdrożeń, od programowania, no to operujmy w tej działce, a choćby kwestie prawne zostawmy prawnikom i niech oni się już martwią o regulaminy czy inne tego typu rzeczy. Z tą myślą Was zostawiam, a jeśli macie jakieś ciekawe przykłady, które wiązały się właśnie choćby z wzięciem odpowiedzialności za coś, za co nie powinniście być odpowiedzialni, to podzielcie się nimi albo na maila, albo gdzieś w social mediach. Bardzo chętnie poznam Wasz punkt widzenia na ten temat i Wasze doświadczenia. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!